Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Do studia dotarł już dziś kolejny gość. Zapowiadana rozmowa dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry.
Witam pani redaktor, tym razem ze studia Radia Wnet. Bardzo się cieszę, że mogę być osobiście dzisiaj.
I my też bardzo się cieszymy, więc tym razem nie zapytam o to, jaka jest pogoda w Łodzi.
Pewnie słoneczna.
Słoneczna. U nas też już nieco więcej słońca, ale już chciałoby się, żeby ta wiosna tak przyszła w pełni. Myślę, że wszyscy bardzo na to czekamy. Ale już przechodzimy do naszego pierwszego tematu. Oligarchia w Rosji, a dokładnie jakie skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę są odczuwane dla oligarchów? Jak moglibyśmy podsumować sankcje? Czy one są skuteczne, czy są wystarczające? Czy naprawdę są bolesne dla oligarchów i o kim konkretnie możemy tutaj powiedzieć?
Pani redaktor, no, zaczynając od podsumowania, to możemy stwierdzić, że sankcje wobec oligarchów są dla nich bolesne, no bo zawsze strata pieniędzy dużych pieniędzy jest bolesna, ale zarazem nie są tak bolesne, jak powinny być. Więc tak możemy tutaj kompromisowo powiedzieć. A co, jak to wygląda w szczególe? Rzeczywiście widzimy, że te sankcje, które były zapowiedziane, były wprowadzane przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone, powoli zaczynają działać. Dzisiaj międzynarodowe agencje poinformowały właśnie o sankcjach, które kolejne weszły wobec pana Romana Abramowicza, znanego oligarchy. I rzeczywiście widzimy, że te sankcje w stosunku do oligarchów, którzy popierali Putina, którzy nie zdecydowali się na migrację z Rosji, rzeczywiście wobec nich te sankcje zaczynają działać i te pieniądze są zatrzymywane. Czy to przez kraje Unii Europejskiej, przez rządy Unii Europejskiej, czy to przez Stany Zjednoczone i wszystko wskazuje, że będą one przeznaczane na odbudowę Ukrainy i na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Dość taki przewrotny, ale myślę bardzo sprawiedliwy sposób, tak, taki salomonowy można powiedzieć, czyli tym najbogatszym Rosjanom, którzy wspierają zbrodniczą politykę Putina, odbieramy pieniądze, które trzymały w zagranicznych bankach lub w formie spółek zagranicznych i przeznaczamy je na odbudowę Ukrainy, na ofiary wojny, których właśnie do czego doprowadzili oni sami.
Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o oligarchów, ale my też od początku tak naprawdę pierwszych pakietów sankcji nakładanych, czy to przez Unię Europejską, czy przez szeroko rozumiany Zachód, mówiliśmy o tym, w jaki sposób one odbijają się na całej gospodarce rosyjskiej. Co możemy powiedzieć dziś, jak wygląda sytuacja?
Pani redaktor, ja uważam, że tutaj rozmowy z panią redaktor, ogólnie na antenie Radia Wnet są, no nieskromnie powiem, bardzo pozytywne, także na tle niestety wielu innych mediów, ponieważ my staramy się te procesy analizować rzeczywiście. Rozmawialiśmy przecież rok temu, już po wybuchu wojny, że te sankcje będą bardzo bolesne dla rosyjskiej gospodarki i dzisiaj możemy przeczytać w wielu mediach, że właśnie, że one nie są, tak, dotkliwe. Ale pani redaktor, ale te wszystkie media i polskie w dużym stopniu i zagraniczne opierają się na oficjalnych statystykach rządu Rosji, Rosyjskiego Banku Centralnego i rosyjskiego odpowiednika Urzędu Statystycznego, dawnego właśnie Gomstatu. I to są dane oficjalne, my rzeczywiście nie wiemy. Powtórzę, Amerykanie już od lat 50., nawet od końcówki lat 40. dokonują własnych niezależnych estymacji, w ogóle analiz dotyczących gospodarki wtedy jeszcze radzieckiej, teraz rosyjskiej. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć w pełni, na ile te sankcje działają, ale moim zdaniem są o wiele bardziej dotkliwe niż to, co nam mówi rosyjska oficjalna statystyka, bo oni uważają, że w ogóle gospodarka się nie zawaliła i to pokazują jako dane oficjalne dotyczące PKB, a jednocześnie, jeżeli wejdziemy w jakieś dane dotyczące branż poszczególnych sektorów gospodarczych, to tam jest załamanie. Czyli Rosjanie pokazują nam swoją własną matematykę, że w każdym sektorze, w większości sektorów jest coraz gorzej, także w naftowym, tak, także w sektorze gazowym, a wsumuje się to na plus. No, nie wierzmy w rosyjską propagandę. Wszystko wskazuje, że te sankcje są dotkliwe, bolesne. No i to też widać zresztą po polityce pana Putina wobec Chin. Radek Pyfel tutaj, znakomity ekspert, mówił na ten temat jakiś czas temu właśnie, że Rosja musi być słaba, patrząc na to, jak płaszczy się wobec Chin.
Bo też na ten moment faktycznie jestem junior partnerem i jest de facto skazana na pewną łaskę albo nie łaskę Chin, a też Chiny znane są z tego, że kiedy zawierają jakieś sojusze, a w ogóle chyba ciężko mówić o sojuszach, kiedy zawierają jakieś partnerstwo biznesowe, no to w taki sposób, że zazwyczaj jest ono dotkliwie źle odczuwane przez tego partnera słabszego. No ale dobrze, mamy też takie informacje, które tak naprawdę no, płyną z Kremla, jakieś przecieki, które docierają, że teraz nawet kilkanaście procent PKB jest przeznaczane na zbrojenia w Rosji, na tą taką ekonomię wojenną, jeżeli tak to można uznać. Czy to jest bardzo dużo? To pewnie nie jest pytanie do pana, tylko bardziej do jakiegoś eksperta do spraw bezpieczeństwa, ale jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę, że przynajmniej część z tych raportów, które są publikowane przez Kreml, że na przykład to jest 13%, które teraz będzie przeznaczane na obronność, to są bardzo duże pieniądze, powinniśmy się niepokoić?
Panie redaktor, to jest pytanie wybitnie do mnie moim zdaniem, bo ja się właśnie doktoryzowałem na temat gospodarki radzieckiej, czemu ona upadła i tam w dużym stopniu właśnie chodziło o wydatki na zbrojenia. Panie redaktor, my po kilkudziesięciu latach od upadku Związku Radzieckiego nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, ile Związek Radziecki wydawał na zbrojenia, bo oficjalne dane to było jedno, dane takie częściowo, można powiedzieć, ukryte były na trzech poziomach. Były dane oficjalne, częściowo ukryte i w ogóle nieznane. Z pamiętników Michaiła Gorbaczowa, a także ekipy, która przejmowała władzę z Jelcynem, wynikało na przykład pana Gajdara, że oni do końca nawet nie wiedzieli. Związek Radziecki nie był w stanie nawet określić, ile pod koniec swojego istnienia wydawał, bo tak były te pieniądze poukrywane i pośrednio powiązane. Obecnie widzimy, że prawdopodobnie te wydatki rosną i widzimy tutaj nawiązanie pewnego rodzaju Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nawiązują do strategii właśnie Ronalda Reagana. Ronald Reagan nie pokonał Związku Radzieckiego militarnie, nawet nie w pełni politycznie, tylko gospodarczo. Wciągnął Związek Radziecki w wyścig zbrojeń, wyścig technologiczny, stąd to właśnie program tak zwanych Gwiezdnych Wojen, czyli rozbudowanych zbrojeń, także właśnie rakietowo-kosmicznych, który zaczerpnął jako były aktor z filmu pana Lucasa, także, szanowni państwo, program właśnie rozwoju innego rodzaju, bardziej tradycyjnych zbrojeń i Związek Radziecki, posiadający mniejszą gospodarkę od Stanów Zjednoczonych, nie był w stanie sprostać, bo musiał wydawać jako kraj biedniejszy coraz większy procent PKB. I to też pięknie widać w książkach pana Brzezińskiego, pana Huntingtona, że coraz, właśnie ojca Brzezińskiego, czy ojca aktualnego ambasadora USA w Polsce, to pięknie historia zatoczyła koło, widzieliśmy, że gospodarka Związku Radzieckiego była będąca mniejsza, żeby wydawać tyle samo pieniędzy na zbrojenia, musiała wydawać coraz większy procent swojego budżetu, bo po prostu była mniejszym, tak? To można łatwo graficznie, w radiu jest to trudno, żeby pokazać. I widzimy, że jest to samo, że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane, może teraz już są, ale na początku nie były zainteresowane szybkim zakończeniem tego konfliktu, bo wiedziały, że rosyjska gospodarka jest słaba, bo tak jak powiedzieliśmy, zajmują się tym najdłużej. Dłużej nawet, no Polacy tutaj niestety nie mieli w okresie PRL-u tego szczęścia, żeby się tym zajmować. I oni wiedzą, że Rosję można wykrwawić poprzez długi konflikt, no i coś w tej strategii jest, tylko bardzo szkoda, że to się odbywa, no niestety kosztem ofiar ze strony Ukrainy. No ale na razie nie znaleźliśmy lepszego sposobu na rozwiązanie tego konfliktu.
Drodzy państwo, gościem Radia Wnet jest dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy. 40 minut po godzinie 17 i za moment przejdziemy do kolejnych tematów. Porozmawiamy o nowoczesnych technologiach i o tym, jaki wpływ mają one na rynek pracy, czy pojawienie się takich innowacji, jak chociażby kolejne wersje czatu GPT zagrożą albo wyprą część osób ze swoich zawodów, ale zanim to nastąpi, to może chwila muzyki przed nami i tak spoglądam. Mamy Andrzeja Zauchę. Lubi pan Andrzeja Zauchę?
Lubię, ale wbrew tego, co słuchacze mogą się domyślić, jestem za młody, żeby go pamiętać, więc bardzo chętnie z panią redaktor, z panem tutaj operatorem i słuchaczami Radia Wnet posłucham.
No to słuchamy. Byłaś serca biciem i Andrzej Zaucha. I tak, drodzy państwo, godzina 17.45, my w przerwie muzycznej, przysłuchując się Andrzejowi Zausze, rozmawialiśmy z doktorem Januszem Wdzięczakiem o surfie, o surfkampie. A ja przypomnę, że taki odcinek dotyczący Maroko znajdą państwo na portalu wnet.fm, więc teraz od przyjemnych tematów przechodzimy do też być może do przyjemnych, do ciekawych na pewno. Nowoczesne technologie, czy już powinniśmy się bać? To pytanie oczywiście w kontekście wypierania ludzi z rynku pracy.
Pani redaktor, ja uwielbiam to pytanie, bo ja je słyszę od kiedy pamiętam, od kiedy się interesuję gospodarką, od kilkunastu lat, jak i kilkudziesięciu. I okazuje się, że cały czas tutaj jesteśmy i mamy się mimo licznych utrudnień, mimo wszystko, mimo problemów z, nie wiem, ze zmianami klimatu, to mimo wszystko mamy się jako ludzkość tak naprawdę chyba coraz lepiej, tak? Albo przynajmniej na tym samym poziomie. Rzeczywiście, ostatnio mamy całą rewolucję przez taki właśnie program, o którym też tutaj rozmawialiśmy, czyli o tam różnego rodzaju chatbotach, takich, które no nie są sztuczną inteligencją, ale które powoli się zbliżają do efektywności pod względem użytkowności, funkcjonalności pod względem sztucznej inteligencji. Widzimy coś takiego i twierdzimy tutaj, niektórzy twierdzą, że to będzie właśnie wypieranie ludzi, że niedługo ludzie nie będą potrzebni. Panie redaktorze, no niestety historia gospodarki, historia technologii pokazuje proces zupełnie odwrotny, tak? Przecież pamiętamy, że w momencie pojawienia się pierwszych maszyn parowych w fabrykach, strajkujący robotnicy protestowali, twierdzili, że zabierze im to pracę, tak? Kiedy pojawiły się samochody osobowe, dorożkarze byli przerażeni. Widzimy, że pojawienie się tego typu wynalazków na przełomie XIX i XX wieku nie spowodowało tego, że nie ma już robotników, że nie ma ludzi, nie ma inżynierów, nie ma kierowców, a odwrotnie, także jest coraz więcej potrzebny. Rozwój technologiczny spowodował tak duży rozwój gospodarczy, że tych na przykład kierowców, ciężarówek jest coraz więcej potrzebnych. I to samo mamy właśnie co do pojazdów autonomicznych. Panie redaktor, oskarżenia, że jak ciężarówki będą jeździły same, to czy będą potrzebni ludzie, skoro kierowcy będą niepotrzebni? Zresztą jedna taka ostatnio pani, która nawet Nagrodę Nobla dostała z ekonomii kilka lat temu, jako druga kobieta na świecie pisze takie artykuły, że może niedługo kilka milionów kierowców w Stanach Zjednoczonych będzie bezrobotnych. Panie redaktor, nic bardziej błędnego. Ci ludzie znajdą pracę w innych zawodach, część się przekwalifikuje, czyż będzie operatorami ciężarówek, czyż będzie dyspozytorami, a zwiększy się niesamowicie zapotrzebowanie na programistów różnego rodzaju, na różnego rodzaju, nawet mi trudno powiedzieć, bo nie jestem specjalistą od transportu autonomicznego, serwisantów, i ci ludzie będą tutaj się rozwijali. No przecież widzimy to na rynku mediów, pani redaktor, tak? Czy na przykład telewizja radzi sobie gorzej? No radzi, ale za to powstały liczne platformy streamingowe i aktorzy mają pracę nadal.
To prawda i tutaj nie da się szczególnie z tym kłócić. Jeszcze na moment wrócimy do tematu, który mnie osobiście nurtuje. Ja też wiem, że pan doktor śledzi dosyć mocno te informacje dotyczące sytuacji Ukraińców w Polsce, też w kontekście właśnie zatrudnienia, tego jak oni odnajdują się. No teraz mamy już szerszą, dłuższą tą perspektywę czasu, już ponad rok wojny na Ukrainie. Część osób oczywiście wróciła do swoich domów, część nowych przyjechała, ale są też tacy, którzy na początku wojny przyjechali, są cały czas i planują w Polsce zostać. Czy jak można ocenić sytuację pod kątem zawodowym Ukraińców, którzy znaleźli się w Polsce?
O, ja myślę, że bardzo dobrze. Widzimy, były pewnego rodzaju też obawy przez różne skrajne, radykalne środowiska podsycane. Niestety nadal są podsycane, że przyjadą tutaj Ukraińcy i zabiorą Polakom pracę. No, szanowni państwo, nic bardziej mylnego. Polska cały czas potrzebowała pracowników i będzie potrzebowała, więc dla polskiej gospodarki to jest dobrze, że pojawiło się kilka milionów nowych osób, znających, no, posługujących się podobnym językiem, a często posiadających wysokie kwalifikacje. Ja, pani redaktor, jestem, powiem szczerze, bardzo zainspirowany, bo dwa tygodnie temu miałem okazję być na takim wydarzeniu związanym właśnie ze szkoleniami językowymi obywateli Ukrainy w takim pięknym, małym miasteczku pomiędzy Łodzią a Warszawą w Kutnie. No i tam właśnie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej są organizowane liczne kursy językowe, szkolenia zawodowe, szkolenia kompetencyjne i tam obywatele Ukrainy zaczynają właśnie od w innych zakładach właśnie produkcyjnych, czy drugich o takich prostych prac. Z czasem tworzą własne przedsiębiorstwa, awansują w tych większych firmach, więc widzimy, że to przebiega spójnie. Myślę, że to jest w ogóle niezwykłe dokonanie, tak? Inne kraje mają problemy, żeby się integrować, a my cały czas tą integrację rozwijamy, widzimy tą współpracę i to jest dobre dla gospodarki.
To prawda, bo to jest ogromna szansa dla polskiej gospodarki i często gdzieś właśnie w przypływie tych obaw różnego rodzaju jakby zapominamy o tym chyba najważniejszym czynniku. To jeszcze jedno pytanie dotyczące Ukrainy. Dużo mieliśmy rozmów na temat przyszłości, odbudowy Ukrainy. Teraz te zniszczenia no, są na ogromną skalę, nieporównywalnie większą od tej, o której mówiliśmy jeszcze przeszło pół roku temu, czy 4 miesiące temu. Tak naprawdę no, każdy dzień przynosi kolejne zniszczenia, infrastruktura krytyczna. Czy dziś możemy mówić, myśleć o odbudowie Ukrainy, czy ten plan odsunął się bardzo mocno?
Panie redaktorze, ja mogę się wypowiedzieć w imieniu właśnie tej perspektywy takiej bardziej ekonomicznej. Także myślę w imieniu wielu środowisk przedsiębiorców i środowisk gospodarczych, z którymi współpracuję. Te środowiska polskie są gotowe. Polscy przedsiębiorcy naprawdę odrobili lekcje po nieudanym wejściu do Iraku za czasów rządów SLD i widać, że tutaj jest duże zainteresowanie, żeby się pojawić. Są plany, są rozmowy, są sposoby. Tylko polski biznes nie wejdzie tam, dopóki nie będzie, znaczy on już tam wchodzi, tak, ale nie zacznie tej realnej odbudowy, dopóki nie będzie ustabilizowany sytuacji politycznej. I myślę, panie redaktorze, tutaj warto apelować do polskich, europejskich polityków, żeby wojna na Ukrainie zakończyła się pokojem, a nie chwilowym zawieszeniem broni. To nie może być tak jak w autonomii palestyńskiej, w niektórych częściach, powiedzmy, innych świata, gdzie co chwilę wybuchają kolejne konflikty i spadają rakiety, tak? Jeżeli będzie spokój polityczny, będzie zapewnione bezpieczeństwo, a to jest realne, ja wierzę bardzo w NATO, to będziemy tutaj w stanie bardzo szybko przystąpić do tego procesu.
No i cóż, drodzy Państwo, powoli będziemy się z Państwem żegnać. To jest popołudnie w Radiu Wnet. Dr Janusz Wdzięczak, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej i oczywiście ekonomista, był gościem popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy, że był Pan razem z nami.
Dziękuję, Pani redaktor. Bardzo mi było miło studio odwiedzić po raz kolejny.
I nam także jest bardzo miło i oczywiście też pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Łodzi, do której chyba możemy zdradzić, pan doktor będzie zmierzał po wyjściu ze studia.
Jak słuchacze Radia Wnet będą teraz w pociągu z Warszawy do Łodzi, to zapraszam.
To można jeszcze o coś się dopytać i na pewno ciekawe odpowiedzi państwo uzyskają.